Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś trochę o książce, a właściwie może na kanwie tej książki porozmawiamy o Gdańsku z innej nieco perspektywy widzianym. Historie gdańskich dzielnic, Nowy Port, Pomorska Książka Roku i Nagroda Publiczności. Gratulacje dla autorów z trzyosobowego zespołu. Dwie osoby są ze mną, dr Janusz Dargacz i dr Leszek Molendowski są ze mną. Dzień dobry, panowie.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
No właśnie, to gratuluję książki, a chciałem trochę podpytać was o to, bo to był pewien projekt, mówię o tej historii Gdańska widzianego z perspektywy dzielnic, ale czy to jest tak, że to poszerza naszą wiedzę o mieście jako całości, ten pomysł na to, żeby spoglądać na miasto z perspektywy dzielnic. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mamy taką pewne historyczne rzeczy. No, mamy na pamiątkę tej historyczności wciąż problem z tym, że ci przybysze szukają w Gdańsku starówki, a my mamy i stare, i główne miasto, prawda? Mamy dzielnice, które powstały w pewnym historycznym jakby biegu i takie, które no kojarzą się nam już tylko z PRL-em w rodzaju Przymorze czy Zaspa, choć to nie do końca prawda, bo te obszary mają swoją jeszcze wcześniejszą historię. No Nowy Port w oczywisty sposób jest jakby związany historycznie z taką erupcją przemysłową XIX wieku, no ale jeśli patrzeć na Gdańsk z perspektywy dzielnic, to się Gdańsk robi ciekawszy, więcej o nim wiemy?
Ja myślę, że nasza wiedza ogromnie się poszerza, co dla nas samych chyba było pewnym zaskoczeniem. Ja muszę powiedzieć, że kiedy przystępowaliśmy do realizacji tego projektu w 2017 roku, bo to już trwa kilka lat, zaczynaliśmy tomem o Chełmie i w ogóle wydarzeniami związanymi z Chełmem, to chyba sami sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, jak to będzie w praktyce wyglądało, do jakiego momentu dojdziemy. Ten tom o Chełmie okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy nakład wyczerpał się chyba po 3 miesiącach. To po prostu jak na warunki publikacji muzealnych rozeszło się błyskawicznie. Zrobiliśmy jeden dodruk i ten dodruk też już się wyczerpał i teraz planujemy kolejny dodruk. Więc to pokazuje, że no, oczekiwania i zapotrzebowanie na tego typu publikacje są. Dla mnie zaskoczeniem była też jakość tej publikacji, że tak powiem, bo to wcale nie było oczywiste początkowo. No Chełm dzisiaj też się kojarzy z taką dzielnicą bardzo nową. To są głównie przecież powojenne blokowiska. Natomiast to grono autorów, których zaangażowaliśmy do przygotowania tomu o Chełmie, opracowali i dzieje średniowieczne Chełma, i dzieje nowożytne, i dzieje instytucji kościelnych działających na Chełmie. I okazało się, że jest mnóstwo materiałów, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nie tylko w naszym gdańskim archiwum, ale na przykład w archiwum diecezjalnym we Wrocławku. Więc to jest jakaś kopalnia materiałów historycznych, na podstawie których da się rekonstruować dzieje właśnie tylko jednej dzielnicy i pisać obszerne naukowe artykuły na ten temat.
No tak, ale to też jest ciekawe, bo jak popatrzymy, wspomniał pan o tej kwestii organizacji kościelnej, no to też jest bardzo ciekawe, że ten dzisiejszy Gdańsk łączy jakby dwa obszary o zupełnie różnej historii w tej epoce nowożytnej, czyli protestanckiej protestanckie miasto, które bardzo restrykcyjnie poza Kaplicą Królewską tego katolicyzmu do siebie nie wpuszczało i ten Gdańsk, który wtedy był obrzeżami, a który ma zupełnie inną charakterystykę historyczną, no nawet architektoniczną. Gdzieś tam zaczyna się barok, którego nie widać w mieście.
Tak, tak. No my już właśnie zajmując się Chełmem weszliśmy na te części dzisiejszego Gdańska, które przez całe stulecia znajdowały się w rękach biskupów wrocławskich. Więc to rzeczywiście obok tego protestanckiego Gdańska wyrosły naprawdę prężne i duże konkurencyjne ośrodki należące do katolickich biskupów. Jesteśmy świeżo w tej chwili po wykładzie profesora Sławomira Kościelaka, który wczoraj opowiadał na Oruni o właśnie tamtejszych zgromadzeniach zakonnych, o jezuitach, starych szkotach, o bonifratrach, o misjonarzach świętym Wojciechu, bo to właśnie były te posiadłości biskupie. Ten wykład też się odbywa w ramach oczywiście historii gdańskich dzielnic, bo my już w tej chwili dotarliśmy do Oruni z tym całym projektem. I właśnie podkreślał profesor Kościelak to, że że Stare Szkoty, mimo że formalnie były pod Gdańską wsią, to tak naprawdę one w epoce nowożytnej rozrosły się do rozmiaru sporego miasteczka rzemieślniczego, które do pewnego stopnia konkurowało z Gdańskiem bardzo skutecznie.
No dobrze, ale to w takim razie, jak zaczynaliście ten projekt, to myśleliście sobie, no zrobimy taką miłą pamiątkę dla ludzi, którzy są mieszkańcami poszczególnych gdańskich dzielnic. Potem, jak zaczęliście patrzeć na wyniki pracy, czy też własnej, czy kolegów, którzy zajmowali się poszczególnymi projektami, okazało się, że to jest coś więcej. No to mnie teraz korci pytanie, czy to zmieni na przykład obraz ewentualnie jakiejś przyszłej nowej syntezy historii Gdańska, tego Gdańska w tych dzisiejszych granicach. Leszek Mandowski?
Oczywiście. Ja osobiście myślę, że może tej syntezy nie zmieni. Znaczy synteza sama w sobie jednak musi być syntetyczna, być jakimś ogólnym opisem, ale jeżeli chodzi o poznanie w ogóle dziejów Gdańska, gdańszczan, jego mieszkańców, dzisiejszego Gdańska, no i pamiętając jego historię, znaczy tego Gdańska, tego stricte centrum starego nowego miasta i tak dalej, plus tego, co później z czasem krok po kroku od XIX wieku zaczęło wchodzić jako w nowe dzielnice, w granice miasta, jak najbardziej. To znaczy tutaj dr Janusz Dargacz powiedział, że zejście do takiego niskiego poziomu i niemalże opracowywanie dziejów lokalnej społeczności, od oczywiście tych dziejów, o ile to jest możliwe, od tych dziejów najdawniejszych, od średniowiecznych, no teraz mamy nadzieję, zresztą zapewne niedługo do rąk czytelników ukaże się tom dotyczący Siedlec. I weźmy go na przykład. Mamy do czynienia z taką, no właśnie, kilkusetletnią historią od średniowiecza po dzień niemal dzisiejszy, gdzie krok po kroku, bardzo szczegółowo jest odtwarzane, jak kształtuje się samo terytorium dzisiejszych Siedlec, jak kształtuje się życie i co na nie ma wpływ. Poza tym to jest coś, co w syntezie by się już nie ukazało. Żaden historyk w syntezie nie wrzuci zbyt dużo. A tutaj mamy pole do manewru, że można się rozpisać, tak? Można wyciągnąć wątki, których do syntezy się nie weźmie.
No tak, ale to już mnie korciło to pytanie, kiedy powiedział pan o tych nowych szkotach, prawda? Znaczy, tak naprawdę taka, bym powiedział, kościelna jurydyka, prawda? Taki pewien paradoks jakby doby nowożytnej, kiedy nie tylko z przyczyn takich, jakie były bardzo silne w Gdańsku, gdzie ten separatyzm miejski, dbanie władz miasta o to, swoją, jakby to powiedzieć, zdolność do generowania zysków była bardzo duża, no ale to właśnie w każdym polskim mieście, czy mieście środkowej Europy pojawiał się ten wątek pewnego rodzaju zewnętrznej konkurencji. To ciekawe, że dość często nam się to gubi już potem, kiedy patrzymy na ten obraz Wielkiego Gdańska, to trochę tak jak z Czerwonej Sali, prawda? I to taki obraz jakby, w którym te Szkoty się na pewno nie mieściły, prawda? Czy też nie mieściła się Orunia dzisiejsza, czy nie mieściły się inne miejscowości wokół Gdańska, a których znaczenie w tamtej epoce było duże. No z drugiej strony mamy ten cały proces, który się dzieje w XIX i XX wieku, czyli proces, kiedy te obszary wokół miasta zaczynają się tym Gdańskiem stawać. No i często ich znaczenie historycznie staje się znacznie większe niż tego obszaru miasta pierwotnego. Patrzymy też na rozwój taki architektoniczny czy urbanistyczny, no ale interesuje nas oczywiście też rozwój społeczności lokalnych i to, kim byli ludzie, którzy tam zamieszkiwali. No tutaj historia nam zafundowała jednak taką sytuację, w której mamy społeczności, no które często możemy powiedzieć o nich, że mają charakter zamknięty, czyli są społeczności, które trwają do jakiegoś momentu, no i potem albo się przemieszczają, albo w ogóle zanikają, a ta historia Gdańska jest raczej historią paradoksalnie miejsca. No chyba, że panowie sądzicie inaczej, że jednak jest to poczucie ciągłości przez niewielką część ludności, która w tym miejscu pozostaje i która przenosi te, nie wiem, społeczne wartości.
No to jest dyskusja, która się toczy, są różne zdania na ten temat. Ja akurat osobiście jestem zdania, że ta ciągłość tradycji w Gdańsku została dosyć brutalnie przerwana w 1945 roku.
Choć ja tutaj w tej audycji parokrotnie opowiadałem o swoim dzieciństwie w Starej Oliwie i zawsze opowiadam, że pod koniec lat 60. jak chodziłem z babcią na rynek do Oliwy, no to tam spotykałem Kaszubów, którzy jeszcze nie mówili po polsku. Spotykałem ludzi z Kresów, którzy mówili bardzo wyraźnie z kresowym akcentem i spotykałem starsze panie, jak mnie się wtedy wydawało, pewnie były znacznie młodsze niż to pamiętam, które między sobą mówiły po niemiecku. To był Gdańsk, który był pewną narodową, etniczną mieszanką jeszcze. Gdzieś w latach 70. bardzo wyraźnie to zanikło. Albo w każdym razie schowało się jakoś pod skórę takiej zewnętrznej warstwy unitarności czasów gierkowskich bardzo wyraźnie, gdzie rzeczywiście to się bardzo zmieniło. Ale to był zawsze jakiś proces.
Ja myślę, że trochę na to miał wpływ na to zanikanie tego kolorytu i tych ludzi, którzy byli zawsze skądś albo byli tutejsi, tak? Mhm. Którzy byli tutejsi, jak pan redaktor powiedział, odnośnie tych lat 70, znaczy wchodzenie już ich dzieci, którzy już wyrastali, kształcili się.
No i to
się
z wielkiej płyty, innych... o których też piszecie, tak, prawda? Zupełnie... I którym jakby próbujecie zakorzenić w tych swoich książkach, gdy tymczasem w rzeczywistości no jednak mamy do czynienia często z taką społecznością, która spotykała się po prostu w momencie, kiedy te bloki z wielkiej płyty sklecono do siebie i wokół nich były jeszcze te pryzmy gruzu i jakichś takich niedokończonych tam wykopów. No i tam to życie zaczynało się toczyć w poszukiwaniu pierwszego sklepu albo drogi do autobusu czy tramwaju.
Ale też proszę zwrócić uwagę, że tutaj padł przykład Oliwy, a to jest akurat miejsce specyficzne, daleko jednak poza Śródmieściem i dzielnica niezniszczona, co miało też duży
wpływ. No i też odnoszę wrażenie, że jak na doświadczenia roku 45-47 dzielnica, z której nie wszyscy wyemigrowali, tak, mówiąc tak, najkrócej, tak, to w tym sensie liczna społeczność, która uważała się albo za Polaków, albo uważała się za osoby gdańskie, nie mówiąc najkrócej, zabiegające o to, żeby tu zostać, a nie wyjeżdżać do Niemiec. To było dość wyraźne.
Poza tym, jeżeli mogę się wtrącić, poza tym trzeba wziąć pod uwagę też jedną sprawę, to znaczy gros ludzi, którzy przyjeżdżają po tym 45 roku do Gdańska, oczywiście pochodzi z centralnej Polski, ze wschodu, ale to też ludzie no, z Pomorza, z Kaszub, tak, z Kociewia i tak dalej, którzy no, może i żyli w tym dwudziestoleciu międzywojennym w państwie polskim, ale mieli bliskie relacje z samym wolnym miastem Gdańskiem, jako tym miejscem, gdzie jeździło się nie załatwiać jakieś sprawy, ale na zakupy czy na targ
no,
i tak
za
dalej.
Za pracą.
To raz za pracą, albo do krewnych czy znajomych. Mhm. Za krewnych i znajomych.
No, tak,
więc
tutaj...
oni też posługiwali się, oni czuli się po części też jak u siebie.
To
tak?
Ja mam te takie poczucie, że dwa głosy pojawiły się troszeczkę przeciwko tej opinii o takim bardzo gwałtownym zerwaniu, no ale popatrzmy na to jeszcze historycznie, czy my wcześniej nie mamy też do czynienia z takimi zerwaniami i to też, co paradoksalne, na tym poziomie dzielnic. Znaczy, gdy powiedziałem o tym procesie tworzenia się tego nowego miasta w XIX wieku, no to jest rzeczywiście też proces ogromnej ilości ludności napływowej. I jakby ta tkanka tego dawnego Gdańska, które korzeniami czy jakby czerpie z tego potężnego miasta w Rzeczypospolitej, a potem przejętego przez Prusy, tego, które w dużym stopniu zostało zdegradowane podczas wojen napoleońskich czy w jakichś innych momentach trudnych w swojej historii. No i potem pojawiają się te nowe dzielnice, no które jednak wypełniają się też zupełnie nową ludnością. To jest taki proces, którego może dynamika nie jest tak gwałtowna jak tych wydarzeń w latach 45-47, ale moim zdaniem z podobnymi skutkami.
Ale to się właśnie wszystko do tego sprowadza, że te procesy, które miały miejsce w XIX wieku, one były rozłożone w czasie na kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt lat. Natomiast w 45 roku nastąpiło takie wyraźne cięcie w moim przekonaniu i oczywiście, że pewne relikty tej dawnej rzeczywistości, one w powojennym Gdańsku też były obecne, ale chyba jednak na zasadzie reliktów. No, tak ja na to patrzę, głosy są bardzo różne.
No dobrze, ale to w takim razie, gdy rozmawiamy o tych dzielnicach, to jak powiedziałem, powiedzielibyśmy, też różne społeczności odtwarzamy, zarówno te, które zanikły i które są charakterystyczne dla tego dawnego obszaru, kiedy to były to na przykład właśnie wsie, czy jakieś miejsca trochę bardziej geograficzne wokół tego Gdańska, i potem mamy te nowe społeczności, które powstają w czasach, no już PRL-u najczęściej, czy też mamy do czynienia z takimi procesami, które są jednak bardziej złożone, że mamy do czynienia z tworzeniem się tych dzielnic na różne nieco sposoby. Zwróćmy uwagę, wspomnieli panowie o tym na przykład kresowym substracie. Ja odnoszę wrażenie, że to było też trochę tak, że właściwie do 89 roku taka wymiana informacji, kto jest kim, no ona się odbywała trochę pokątnie. Znaczy tak naprawdę dopiero po 89 roku to, skąd jesteśmy, zaczęło być jakimś elementem realizowanym na płaszczyźnie publicznej, na płaszczyźnie takiej, bym powiedział, obywatelskiej, gdy tymczasem no wcześniej co najwyżej ktoś złapany na kresowym akcencie spotykał kogoś podobnego i pytał się, a pan to z Nowogródka, tak, czy tam skądś tam, prawda, i coś się tam sąsiedzkiego pomiędzy nimi zadziało, ale tak naprawdę takie poczucie, ilu nas jest i skąd jesteśmy, też odnoszę wrażenie, w tej historii Gdańska nie odgrywało takiej roli, jak na przykład w międzywojennej Gdyni, gdzie no chociażby nawet opozycja pomiędzy miejscowymi a bosymi Antkami mogła powstać.
Ale ja mam wrażenie, że po 89 roku proporcje w tej narracji dotyczącej pochodzenia powojennych Gdańszczan, one trochę uległy odwróceniu, tak jak wcześniej właśnie. Nie można było o tym głośno mówić, tak po 89 roku pojawiła się taka tendencja do przeceniania właśnie te akurat dokładnie tego elementu, jeżeli chodzi o ludność Gdańska. A badania szczegółowe pokazały, że tych kresowian w Gdańsku się pojawiło gdzieś tak ze 20%, więc to absolutnie nie jest większość. I co zaskakujące, że przybysze tutaj do Gdańska pochodzili głównie z centralnej Polski. To te województwa centralne tutaj dominowały, a nie województwa kresowe.
No ja jestem w prostej sytuacji. Moi obydwoje rodzice są urodzeni w Warszawie. Zburzona Warszawa była złym miejscem na początek życia i zaczęli te życie w Gdańsku, studiując na gdańskich uczelniach w latach 40. i na początku lat 50. Te korzenie wydają mi się paradoksalnie dość typowe dla wielu gdańszczan, dla których ten wybór to był wybór taki, że się przyjeżdżało do Gdańska na studia albo przyjeżdżało się do pracy w wielkim zakładzie przemysłowym. To były takie chyba dość charakterystyczne postawy. Często zresztą pierw przyjeżdżali tutaj mężczyźni, a za nimi dopiero ciągnęły rodziny po paru latach, albo też właśnie pojawiały się nowe związki tutaj powstające. Ten proces powojenny tworzenia tej społeczności jest dość charakterystyczny. Choć skąd ludzie pochodzą, no to często łapaliśmy na tym, czy proponowano kawę, czy herbatę. No to tak trochę w domach było.
Poza tym pojawia się to, co już padło, to znaczy rozrost ten pruskiego Gdańska w granicach państwa pruskiego. Na ile ci nowi przybysze z interioru, tak? Z interioru przyjeżdżający tutaj za chlebem, za pracą do powstających ogromnych zakładów przemysłowych, przede wszystkim stoczni i wielu innych, na ile oni zachowywali swoją tożsamość, a na ile próbowali się, zachowując swoją tożsamość z tych czy innych regionów, przyjmowali no jednak zwyczaje czy tożsamość gdańszczan, znaczy ówczesnych gdańszczan. Później po 45 roku, i tutaj dr Janusz Dargacz ma według mnie rację, to no już tego nie było, bo tych byłych mieszkańców, tych, którzy mogli się pochwalić albo w ogóle mówić o swoim rodowodzie sprzed 45 roku, no zbyt wielu, jakkolwiek by to nie wyglądało po różnych dzielnicach, zbyt wielu nie było, więc ci mieszkańcy chyba trochę musieli siebie wymyślić na nowo.
To prawda, to tym bardziej, że nawet już dziś, po, przepraszam, 50 latach, zaczynamy toczyć spór pomiędzy, nie wiem, tradycją wolnego miasta, a tradycją mniejszości polskiej w Gdańsku. Tak jakby, odnoszę wrażenie, trochę działamy w imieniu dwóch społeczności, które już nie istnieją, praktycznie rzecz biorąc. Choć jest prawdą, że spotykaliśmy przecież jeszcze także w przestrzeni publicznej w latach powojennych, ludzi, którzy na przykład z tej Polonii Gdańskiej się wywodzili, po jakimś czasie pojawił się nawet kontakt z ludźmi z tej wspólnoty emigrantów z Gdańska, tutejszych Niemców, którzy po latach wracali, no przypomnę, no jakby to powiedzieć, Gintera Grassa, którego no plastyczny obraz tego miasta odegrał, podejrzewam, ogromną rolę w odtworzeniu pewnej, to trochę fikcyjnej pewnie, ciągłości historycznej Gdańska. To wróćmy w takim razie do tych dzielnic. No, ten Nowy Port mnie intryguje, bo na razie żeśmy o nim nic nie opowiedzieli. No to trochę poopowiadajmy o tym Nowym Porcie, bo to jest rzeczywiście też ciekawe, dlatego że on się doskonale wpisuje w te historie o tym XIX-wiecznym tworzeniu miasta na nowo, bo to jest w tym sensie ten proces, który się pojawia. No i potem jeszcze raz na nowo w 45 roku.
Jeżeli mogę... Tak, znaczy Nowy Port po pierwsze ma bardzo młodą historię, bo jakby tego nie ująć, to ojcem założycielem jest Fryderyk II, wielki król Prus, który tworzy tą dzielnicę, znaczy dzielnicę, to jeszcze nie dzielnicę, dzisiejszą dzielnicę Gdańska jako miejsce konkurencyjne dla miasta Gdańska, które w pierwszym rozbiorze nie weszło w granicę razem z Toruniem w granicę państwa pruskiego. To ośrodek, który miał zdławić gospodarkę, ekonomię Gdańska tak, żeby gdańszczanie, mieszczanie Gdańska się po prostu sami chcieli przyłączyć do państwa pruskiego, nie mając innego wyjścia. Oczywiście później okres pierwszego wolnego miasta i ta stagnacja, no, do przynajmniej połowy XIX wieku spowodowanej, no właśnie tymi długami i zniszczeniami pierwszego wolnego miasta Gdańska. Dopiero państwo pruskie centralne spłaciło większość długów samego Gdańska i do tego dochodzą kolejne inwestycje państwa pruskiego. Na przykład no, tutaj, jeżeli chodzi o stocznie, kolej była ogromnym kołem zamachowym rozwoju samego Gdańska, ale również i Nowego Portu. Są lata 50. i 60. W latach 60. już zostaje doprowadzona do Nowego Portu. Najpierw oczywiście ta trasa kolejowa, potem pasażerska, budowa drogi i tak dalej, ale Nowy Port staje się takim przesunięciem portowego Gdańska, gdzie większość tego portu zaczyna funkcjonować nie w centrum miasta, przy Motławie, albo w pobliżu, tylko w Nowym Porcie.
Czyli mówiąc najkrócej, to jest taki proces, w którym przestaje to być alternatywny port, a jest to właściwie to
część
miejsce...
Gdańska.
No właśnie, od 1817 roku jest to dzielnica miasta, tak, w tym sensie. Ale rzeczywiście to ciekawe, a jak patrzymy na potencjał ludnościowy, to jest tak...
Bardzo szybko wzrasta. Znaczy w ciągu kilkudziesięciu lat ten wzrost ludności jest nie o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, tylko ponad 100%.
Ale czy to jest tak, że to się tworzy jako, no po prostu miejsce, do którego się przyjeżdża w poszukiwaniu pracy w porcie i w związku z tym próbuje się gdzieś tu blisko zamieszkać? Znaczy zupełnie nie wyobrażam sobie, jak to wyglądało wtedy. Znaczy ja rozumiem, że powstawały kamienice, które miały prywatnych inwestorów, którzy budowali je częściowo dla siebie, a częściowo licząc na to, że wynajmą właśnie tym, którzy potrzebują tego dachu nad głową. To był taki proces, który rzeczywiście w Nowym Porcie przebiegał jakoś dynamicznie? Panowie?
Dynamicznie na pewno. Czy to było na pewno miejsce, gdzie przyjeżdżało się do pracy nie tylko dookoła portu, przy porcie, ale również, no cóż, w browarze, gorzelni, przy, no właśnie, przy wszystkich magazynach i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no, na ile to było miejsce, do którego się przyjeżdżało tylko do pracy i zamieszkać. Znaczy kontakt z centrum miasta, znaczy z samym Gdańskiem był też ograniczony, no to jednak było daleko.
No to z tego co pamiętam, to pierwsza linia tramwajowa była nie do Gdańska, tylko po prostu wewnątrz Nowego Portu, tak?
Tak, bardziej do... bardziej no, sam Gdańsk, raczej w pobliżu bramy Wyżynnej, nie Wyżynnej, Oliwskiej, Brzeźno...
Ale czy to oznacza, że myśmy wtedy mieli do czynienia z takim nowym portem, który po prostu był no taką przemysłową wioską, który na obrzeżach tego historycznego Gdańska, który, mówiąc najkrócej, rozwijał się trochę samodzielnie?
No wioską to nowego portu jednak nie nazwał, bo on od samego początku miał charakter miasta, ale rzeczywiście miasta, czy dzielnicy miasta odizolowanej od tego właściwego centrum.
Choć jak patrzymy na przykład na rozwój XIX-wiecznej Łodzi, to tam mamy też do czynienia z takim procesem. Co prawda tam odegrali w niej kluczową rolę wielcy przemysłowcy. Tutaj z tego, tak, co rozumiem, nie było takich wiodących nazwisk, które budowały takie osiedla robotnicze, które, jakby to powiedzieć, kształtowały ten obszar nowego portu.
Aż tak nie, bo rzeczywiście w Łodzi to powstawały całe, można powiedzieć, miasta w mieście należące do poszczególnych fabrykantów, jako chociażby księży Młyn Herbstów. Natomiast w Nowym Porcie wszystko się koncentrowało wokół portu, no i tych kilku zakładów przemysłowych typu rafineria cukru czy browar Fischerów, no ale to w gruncie rzeczy nie były aż tak duże zakłady. Mimo wszystko ten Nowy Port, który się rozbudowywał w XIX wieku, on się rozbudowywał zdecydowanie jako dzielnica robotnicza, więc ta architektura taka typowo miejska, która tam powstawała, to były kamienice czynszowe. Było przecież też w Nowym Porcie takie osiedle robotnicze budowane przez Fundację Abegów. Kilka mamy takich lokalizacji w Gdańsku, jedną z nich był też Nowy Port. A już nie mamy w Nowym Porcie żadnych dzielnic willowych, chociażby gdzieś na obrzeżach. Czyli ten charakter dzielnicy był taki bardzo jednorodny, właśnie takiej dzielnicy robotniczej.
Dwudziestolecie międzywojenne, to jak to wyglądało z punktu widzenia tego obszaru?
Myślę, że się niewiele zmieniło.
Aha, czyli te wydarzenia, jakby pierwsza wojna, pewne zmiana jakby polityczno-gospodarcza, która dotyczyła Gdańska, to raczej nie dotknęło Nowego Portu.
No, na pewno odpadły niektóre zakłady pracy i niektóre miejsca, które dawały pracę, chociażby w wojsko, tak? Chociażby sama armia. Trzeba wspomnieć, że jednak znajdowały się tam koszary, które zresztą dostała strona polska, No cóż, stocznia też nie miała zbyt dużo zamówień. Co port, no, o tyle o ile. Z biegiem czasu to się zwiększało, ale jednak. Ale nie samo dwudziestolecie międzywojenne jako, nie wiem, okres, gdzie wzrosłaby liczba ludności, czy zmalała, nie miał większego
znaczenia. A gdy patrzymy na społeczność tego Nowego Portu przed 45 rokiem, to widzimy tam jakieś warstwy, grupy, czy to jest tak naprawdę, że to jest taki amalgamat, który tworzy jakby tą społeczność? Sami protestanci, także katolicy, jak to wyglądało?
Była społeczność oczywiście i protestancka, i katolicka, stąd dlatego powstały dwa kościoły, tak? I protestancki, ten w pierwszej z lat 40. XIX wieku, no nie dotrwał, nawet nie został zniszczony, znaczy został rozebrany i został zbudowany na nowo. Do dzisiaj stoi, co prawda nie w takim samym wyglądzie stuprocentowym jak przed wojną, bo jednak został zniszczony w 60%. Kościół Świętej Jadwigi stał jak stoi. Katolików było jednak mniejszość, to znaczy na 16-20 tysięcy mieszkańców, ponad 6 tysięcy to katolicy, z czego około 3 tysięcy można powiedzieć, że było jakoś przywiązanych albo było Polakami, albo przywiązanych do tradycji języka polskiego, no bo tutaj jeszcze musimy powiedzieć o pewnej grupie Kaszubów, tak? Ale mniej więcej 50% z tej liczby to właśnie te osoby.
Czy to oznacza po prostu też kierunki imigracji? Znaczy, że to byli głównie ludzie w tej części katolickiej z Pomorza, trochę, jak rozumiem, z głębi Niemiec, z tych katolickich części Niemiec, a jeśli chodzi o protestantów, to są osoby, które po prostu gdzieś z najbliższej okolicy przenosiły się do Nowego Portu, czy to jest raczej jakaś imigracja, nie wiem, z jakichś konkretnych, dalekich obszarów Niemiec?
tego, szczerze mówiąc. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem.
Aha, to ciekawe, bo to gdy mówimy o XIX-wiecznym Gdańsku, to mówimy często o tym, że ta warstwa urzędnicza zmieniała Gdańsk, czyli że przybywało jednak z głębi Niemiec wiele osób, które obejmowały różne stanowisko. Armia była drugim takim elementem, gdzie nastąpił ten przepływ pomiędzy różnymi obszarami Niemiec, a już szczególnie po 1871 roku, kiedy to spojrzenie na Niemcy, no to jest już jakby spojrzenie na kraj od Renu po Rygę prawie, no to mamy rzeczywiście taki obszar, z którego przebywały różne osoby w różnych kierunkach, przemieszczając się w ramach swoich różnego rodzaju obowiązków służbowych. To był ten proces, który dotknął, jak patrzymy zresztą na życiorysy osób, które odegrały jakąś rolę no w latach już XX wieku, no to patrzymy często, że te życiorysy są bardzo skomplikowane w sensie pochodzenia tego geograficznego rodzin. No ale wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje w 1945 roku. Dzielnica opustoszała w szybkim tempie, jak to wyglądało? Na ile Niemcy opuszczali Nowy Port szybko? Kto przyjeżdżał? Jak to się wszystko odbywało?
To znaczy, dzielnica pustoszała stopniowo. Znaczy, sama administracja, nowa administracja polska zresztą zatrzymywała część tych byłych mieszkańców, znaczy byłych, nadal aktualnych, ale którzy mieli z czasem stać się byłymi mieszkańcami, bo potrzeba było fachowców, tak? Ktoś musiał odpowiadać za, no właśnie, za obsługę chociażby portu i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ja kiedyś z Marcinem Westfalem rozmawiałem na temat Stoczni Gdańskiej i tam właśnie ten charakterystyczny był proces, że z jednej strony naciskano na szybkie opuszczenie Gdańska przez ludność niemiecką, a z drugiej strony niezbędni byli fachowcy. To dość skomplikowany proces, jeszcze w dodatku często ten czynnik Armii Radzieckiej odgrywał też rolę, która też miała swoje preferencje w tym względzie, więc to było dość ciekawe, jeśli chodzi o ten proces. A potem przybywają ludzie, no właśnie, tak jak do Gdańska, z bardzo różnych miejsc?
Z bardzo różnych i akurat tak jak doktor Janusz Dargacz mówił, zresztą jak świetnie opisała to w tym tomie, chyba każdego bardziej zainteresowanego mogę do niego odesłać, doktor Sylwia Bykowska. Tych przyjezdnych z Kresów, ze wschodu jest stosunkowo niewielu. To głównie centralna Polska, Pomorze, Wielkopolska, trochę południe kraju.
Ale czy to oznacza, że Nowy Port, no podobnie zresztą jak wiele dzielnic, raczej to jest taka imigracja indywidualna z głębi Polski, a nie te wagony, które są tym charakterystycznym obrazkiem, jeśli chodzi o Kresy? Bo to jest zawsze ciekawe. Znaczy, odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia często z takim obrazkiem 45-46 roku, no nie wiem, z samych swoich, prawda? Znaczy, taki
kiedy całe wagony tych
Tak. I to jest taki wędrują. Obraz, a gdy tymczasem odnoszę wrażenie, że jak popatrzymy często, no to te procesy takie, bym powiedział, poszukiwania pracy odegrały dużo większą rolę. No oczywiście w pierwszym okresie też mamy proces bardzo charakterystycznego przemieszczania się, gdzie no, Kresy są ziemią obiecaną, czyli mówimy o Szabrze, o tym wszystkim, co skłaniało ludzi do takiej wyprawy na północ i na zachód, która paradoksalnie czasami kończy się osiedleniem, także tam, gdy znajduje się jakieś miejsce, które wydaje się być atrakcyjne. No, ja sam mam w rodzinie takie osoby, które no, prawie za pierwszym rosyjskim czołgiem wjeżdżały do Gdańska i po prostu zajmowały jakieś mieszkanie, które można było zająć, które miało, nie wiem, no, ładny metraż i niezłe meble jeszcze, prawda? To też było charakterystyczne dla tamtego czasu.
Ale niekoniecznie ludzie zostawali. Ta sytuacja w pierwszych latach powojennych była bardzo dynamiczna i to właśnie pokazują, ja jeszcze raz przywołam postać doktor Sylwii Bykowskiej, bo jej badania takie bardzo systematyczne i szczegółowe pokazują te ruchy. Czasem zaskakujące, bo okazuje się, że był też ruch w drugą stronę. Z jednej strony Niemcy wyjeżdżali z Gdańska, a jakiś odsetek ich niewielki, ale wracał do Gdańska. To są jakieś takie zaskakujące momenty, które da się wyłapać przy takiej szczegółowej analizie dokumentów. Ale wrócę jeszcze też w tym kontekście do sytuacji czy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy XIX wieku. Bez tak szczegółowych badań, a często one są zwyczajnie niemożliwe ze względu na no, braki w materiale źródłowym, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, jaki był ten przekrój społeczny mieszkańców Nowego Portu, poza takim ogólnym stwierdzeniem, że była to dzielnica o charakterze robotniczym.
No często tym jedynym naszym tropem jest tak naprawdę kwestia religii. To odgrywa ogromną rolę. od 20 paru lat mieszkam we wsi Pręgowo, która jest wsią katolicką, historycznie rzecz biorąc. W związku z tym no, wszystkie te domniemania wokół funkcjonowania podziału na nieodległe protestanckie Kolbudy i wieś Pręgowo, która jest wsią katolicką, najlepiej pokazuje także, że w obrębie późniejszego Wolnego Miasta ten podział właściwie aż do 45 roku się zachowywał. No to też charakterystyczne dla wielu rzeczy, które się dzieją także w obrębie no, tego szeroko rozumianego Gdańska, o którym piszecie te książki, bo to jest tak naprawdę też ważne. Wróćmy do tego nowego portu współczesnego. No, spytam o taką czarną legendę nowego portu. To ona jest, czy jej nie ma i czy ona ma jakieś uzasadnienie i kiedy się zrodziła? Czy to jest też trochę legenda dzielnicy portowej jeszcze z czasów międzywojennych, czy z XIX wieku?
Na pewno, jeżeli chodzi o dwudziestolecie, szczerze mówiąc nie wiem, jak to było poprzednio, ale dwudziestolecie międzywojenne i tutaj odeślę do bardzo dobrego artykułu Adriana Mitera pod tytułem Gdański dynamit, to znaczy o szmuglu i przemycie alkoholu i nie tylko alkoholu z Nowego Portu do krajów skandynawskich, do Niemiec, do Danii, Norwegia, Szwecja, Finlandia, ale też Estonia, Łotwa i Litwa. No, działo się. To znaczy, tam policja musiała wkraczać niejednokrotnie, a z drugiej strony same władze miasta miały z tym problem, znaczy zwłaszcza w okresie bezrobocia, kiedy ludzie szukali jakiegokolwiek ratunku, znaczy jakiegokolwiek ratunku, jakiegokolwiek zarobkowania, gdzie to stawało się zarobkowaniem. Niby powinno się to zwalczać. Z drugiej strony ludzie mieli pieniądze. Te również knajpy i miejsc i przybytki dla marynarzy no, miały swoją sławę.
Tutaj też musimy powiedzieć dzisiejszym osobom, które zupełnie nie rozumieją tego zjawiska. Kiedyś to było tak, że taki statek przypływał do portu no i jego parę dni co najmniej rozładowywano. W związku z tym w tym czasie marynarze spędzali czas w tym porcie. Dzielnice portowe to było coś, co było zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. No dziś, kiedy mamy nieliczne załogi kontenerowców, które się rozładowuje w kilka godzin, mówiąc najkrócej, często w ogóle nawet nie schodzą na ląd, dlatego że mogą pozostać w swoich kabinach i właściwie ich życie polega na tym, że na tym statku spędzają pół roku, prawda? Więc rozumiem, że to było te kolory tego okresu do 45 roku, ale czy PRL to jakoś odtworzył? Jak to wyglądało w tamtych czasach?
To może ja parę słów. To znaczy, połączę dwie rzeczy. Sakrum i profanum. Sakrum i profanum. Sakrum to znaczy, na szczęście zachowały się dokumenty. Zachowały się, nie miały jak zaginąć albo jak zostać zniszczone. Dokumenty jak kronika, tak? Jak kronika Kościoła Świętej Jadwigi, ale również i kroniki samych reformatów, którzy przejęli ten poprotestancki Kościół, który dzisiaj jest nazywany, zresztą nazywany jest tym morskim kościołem misyjnym, nie bez powodu, znaczy to dla nich była działalność niemalże misyjna i w tej kronice jest zapis, że dla pracy duszpasterskiej to jest ciężki teren, to nie jest zwykła dzielnica, to jest dzielnica portowa, tak? Dlaczego? No właśnie, po pierwsze, raz, wymiana ludności, z różnych stron, różni ludzie, którzy wyrwani ze swojego środowiska, w którym do tej pory żyli przez naście, kilkadziesiąt lat, nie są związani tymi więzami, że coś muszą, są w nowym towarzystwie, w nowym otoczeniu, więc życie nocne kwitnie po pracy, nikt na nich nie patrzy, czy chodzą do kościoła, czy nie. Mało tego, te statki z zachodu, chociażby z pomocą z UNRY, przypływają i ci marynarze amerykańscy, brytyjscy i tak dalej, również wychodzą na, no cóż, żeby zakosztować nocnego życia albo w ogóle, żeby zobaczyć miejsce, w którym się znajdują. Poza tym z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, to znaczy pisząc artykuł o życiu religijnym wyciągnęliśmy razem z doktorem Danieliem Gucewiczem dosyć ciekawą sprawę, to znaczy konflikt w nowej parafii nowych przybyszy nowych gdańszczan, którzy staną się nowymi gdańszczanami, nowymi mieszkańcami gdańszczan, z tą społecznością Gdańska jeszcze sprzed 45 roku, z tymi Polakami, Kaszubami i tak dalej, czy nawet częścią Niemców, katolików, którzy zostają, którym po pierwsze nie podoba się, że ich proboszcza usunięto i wysiedlono, że przyjechał nowy, więc przenoszą się, w jedyny sposób, w jaki mogli zaprotestować, to przenieśli się na nabożeństwa do reformatów, bo oni, no właśnie, oni byli nowi, oni nie byli kojarzeni z tym wyrzuceniem ich księdza proboszcza czy księdza wikarego. No i to tak trwało przez no, kilkanaście lat, tak? Dopóki powiedzmy, że się nie przeprosili jakoś.
No tak, ale też do czasu, kiedy te podziały były tak silne, bo też jest to pytanie no, otwarte, jak rozumiem, cały czas, bo takich badań trudno nam dzisiaj prowadzić wstecznie, żeby opowiadać te dzieje PRL-u, jak szybko ta społeczność stawała się jednolita, jak długo te podziały z czasów no właśnie tego 45-6 roku pozostawały. Wróćmy do jakby całości tego pomysłu, czyli do dzielnic. Co jeszcze przed nami i jak to będzie wyglądało?
No, w najbliższym czasie do druku, już do druku trafia książka o Siedlcach i to jest dosłownie kwestia, mam nadzieję, tygodni, bo książka jest gotowa, tylko wystarczy ją wydrukować i będzie. Następna w kolejności Zaspa i Przymorze, ten tom jest w przygotowaniu i już w kolejce czeka książka poświęcona Oruni. Z tym, że też chciałem zaznaczyć, że poza książkami, o których głównie tutaj rozmawiamy, to w ramach całego tego projektu Historii Gdańskich Dzielnic odbywają się jeszcze dodatkowe wydarzenia. Zawsze wszystko zaczyna się wystawą plenerową. Staramy się ją obudować wydarzeniami towarzyszącymi typu oprowadzanie po dzielnicy, wykłady, spotkania z mieszkańcami i dopiero zwieńczeniem jest właśnie taki kolejny tom. Więc my już z tym naszym projektem, w związku z tym gościliśmy w 6, jeżeli się nie mylę, dzielnicach. No i w tej chwili pracujemy właśnie nad książkami.
No tak, ale to właśnie, czy to jest tak, że ten tryb, który żeście sobie założyli, on owocuje tym, że się, no mówiąc najkrócej, też czegoś dowiadujemy? Znaczy, że na tym pierwszym etapie, kiedy pojawia się to zainteresowanie sygnalizowane przez was daną dzielnicą, to nagle się okazuje, że pojawiają się mieszkańcy, którzy mają a, ciekawe opowieści, b, wyjątkowe dokumenty albo coś, co jest pamiątką tej dzielnicy?
Takie sytuacje się zdarzają. Ja trochę obawiam się, że nie zawsze mamy możliwość dobrego zagospodarowania takich opowieści czy materiałów, bo ta nasza książka, ona jednak ma charakter publikacji naukowej, a nie wspomnieniowej. I gdzieś tam ciągle jest tył głowy taki pomysł i my o tym wielokrotnie już dyskutowaliśmy, nawet dzisiaj, jadąc tutaj, tak, że właśnie jaki znaleźć sposób na takie głębsze wejście w te dzielnice i w te relacje z mieszkańcami, jak zagospodarować to pewne takie zainteresowanie, które się pojawia z obu stron, że my się interesujemy dzielnicami i mieszkańcy też jakoś reagują na to pojawienie się muzeum w ich dzielnicy. Żeby to nie było tak, że w momencie zakończenia projektu związanego, czy edycji związanego z daną dzielnicą, prawda, zajmujemy się już nową i tamta schodzi z pola widzenia. Ja myślę, że ten cały projekt, jak to się mówi, jest rozwojowy. Można go modyfikować i rozbudowywać o kolejne elementy. Byłoby to, myślę, no bardzo korzystne.
No dobrze, to jakby to powiedzieć, to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli na dziś naszą rozmowę, ale z nadziejami, że usłyszymy coś więcej i będziemy mogli się spotkać i o tym porozmawiać. Przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj byli dr Janusz Dargacz i dr Leszek Molendowski z Muzeum Gdańska, ale też autorzy książki Historie Gdańskich Dzielnic Nowy Port, nagrodzonej Pomorską Książką Roku. No i liczę na to, że niedługo się spotkamy i porozmawiamy o dalszej części rozwojowego projektu, jak słyszę. Nie ma to jak przez chwilę poczekać się przed radiem i porozmawiać na temat rozwoju takiego projektu. Jeszcze raz bardzo panowie dziękuję.
Ja dziękuję.
My również dziękujemy.
No i dobranoc państwu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w przyszłym tygodniu, także o 23:00. Do usłyszenia.